Jest 10:06, pora rozpocząć program Ludzie i Pieniądze. Jak zwykle w środę będziemy rozmawiali przede wszystkim o gospodarce morskiej. W naszym studio Piotr Stareńczak, Portal Morski, i Maciej Krzesiński, Centrum Technologii Morskich. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jeszcze dołączy do nas Artur Jadeszko, prezes ATC, ale to za chwilę. Jest dyskusja dość poważna w mediach dotycząca stoczni Nauta. Jak to z reguły w emocjonalnych sytuacjach, są takie dwie skrajne wizje tego, co się dzieje w Naucie. Jedna jest taka, że nic się nie udaje, stocznia musi wyprzedawać majątek, żeby spłacić kontrahentów, żeby opłacić faktury na bieżąco wpływające. A druga wizja jest taka, że jednak no, stocznia pozbywa się majątku, który może dobrze w tej chwili sprzedać. Są nowe zamówienia. Zaczęła się budowa okrętu dla szwedzkiej marynarki wojennej. Bardzo nowoczesna jednostka. Zresztą specyficzna budowa, dlatego że ta główna część pływająca powstanie w Naucie, natomiast samo wyposażenie szpiegowskie już typowo, czy nasłuchowe, Szwedzi zamontują sami, ale jest to dość naturalne. I mamy takie chyba trochę polityczne zderzenie. A patrząc, bo mamy ekspertów w studio Radia Gdańsk, patrząc merytorycznie, z Nautą jest dramat, nie ma dramatu i jest świetnie. Czy prawda leży po środku?
Trudno powiedzieć, nie mając na przykład wglądu w dane finansowe. Z tego co wiem, zarząd Funduszu Mars i samej stoczni odmawiał dziennikarzom odpowiedzi na pytania o zysk, stratę za rok 2017. Podobnie z odpowiedziami ministrów na interpelacje w tej sprawie, czy pytania na Komisji Morskiej Sejmowej. Jeżeli chodzi o środki ze sprzedaży działki w mieście, jeżeli one zostaną przeznaczone na inwestycje w samej Naucie, czy ewentualnie w ramach tego, na co pozwala prawo, w innych firmach zarządzanych przez Fundusz Mars, jeżeli to pójdzie na inwestycje, to w porządku. Natomiast jeżeli na łatanie dziur czy gaszenie pożarów, to trochę szkoda tego terenu, który wiadomo już od dawna, że miał być sprzedany, ale no, można było oczekiwać, że to będzie jakiś plus dla samej stoczni, na przykład, że będzie mogła zainwestować w siebie, w rozwój, w unowocześnienie.
Znaczy, jeżeli chodzi o stocznię Nauta, to wygląda to w ten sposób, że rzeczywiście już od jakiegoś czasu mówiono się, że tam są kłopoty, jeżeli chodzi o finanse. No, symptomami takimi bardzo jaskrawymi było to między innymi, że tam były problemy z wypłatami wynagrodzeń, chociażby dla podwykonawców czy dla pracowników. A podwykonawców na stoczni trochę jest, bo trzeba pamiętać, że dzisiaj budowa statków tak naprawdę w dużej mierze opiera się na podwykonawcach, a nie na pracownikach stoczniowych.
Tak, ta praca jest zorganizowana, prawda?
Otóż
sama
to.
Stocznia mało
otóż
zatrudnia
to.
Ludzi, tak. Czy względnie
to jest,
mało?
To jest już,
i
kiedyś
ma kontrahentów.
To, już kiedyś to w studiu mówiłem, że to troszeczkę działa tak jak deweloper, czyli to jest, bo stocznia jest bardziej organizatorem budowy tak naprawdę i nadzorcą, natomiast rzeczywiście gro pracy jest wykonywana przez podwykonawców. No jeżeli się tym podwykonawcom przestanie płacić, a to są często niewielkie firmy, to one rzeczywiście w szybkim tempie popadają w tarapaty finansowe, a to oznacza, że same muszą po prostu no, szukać innych rozwiązań i też, krótko rzecz biorąc, innych kontraktów. No, odwołanie prezesa Latosa również było takim symptomem, że coś jest na rzeczy i coś się dzieje nie tak. Z drugiej strony, patrząc na to, co się dzieje w Naucie, no rzeczywiście te kontrakty jednak są, tak, choć mnie osobiście trochę dziwi na przykład, że Stocznia Wojenna, która miała dosyć ściśle współpracować z Stocznią Nauta, na przykład nie realizuje kontraktów przy jej pomocy na chociażby te holowniki, które zostały zamówione w remontowej, czy na inne okręty, tak? No bo na pewno byłby to też jakiś zastrzyk takiej gotówki, która mogłaby być rzeczywiście wykorzystana czy na inwestycje, czy na bieżącą działalność. Co do sprzedaży samego terenu, to akurat o teren sam bym się nie martwił, dlatego że on trafi do portu Gdynia. Więc tutaj jakby zostanie dobrze wykorzystany. Ja osobiście też się cieszę, że na inwestycje przynoszące, mam nadzieję, tak, wymierne korzyści. Natomiast faktycznie pytanie, co z tymi pieniędzmi potem zrobi sama stocznia, tak? Czy one pójdą po prostu na załatanie dziur, a na to wygląda, czy rzeczywiście pójdą na jakieś inwestycje?
Wyraził pan, nie wiem, może zdziwienie, że kontrakt na budowę holowników realizuje inna stocznia, a nie stocznia wojenna i Nauta. No to moglibyśmy po prostu się zapytać, czy należy wszystkie kontrakty z ręki rozdawać, czy powinny grać rolę czynniki ekonomiczne i jakościowe, czyli czy powinniśmy z przetargu takie zamówienia składać, tak jak to się właśnie stało w przypadku holowników. Także wie pan. No.
Znaczy nie, oczywiście przetarg jakby tutaj jest bardzo istotnym elementem, bo przecież chodzi też o to, żeby to budować w sposób ekonomicznie uzasadniony, tak? Ale z drugiej strony, no po coś jednak stocznia wojenna powstała i po coś jednak ta cała grupa funkcjonuje, tak? Więc no tutaj jakby zawsze to trzeba wyważyć, tak? To są jednak pewne elementy strategii i kwestie obronności, więc one są niejako troszeczkę zawsze z boku takiego typowego rynku.
A panowie, jak sądzicie, mieliśmy w Naucie takie spektakularne wydarzenie, jak przewrócenie się statku, który był remontowany w doku. To już zostało jakby naprawione w znaczeniu, że został dok wyciągnięty, statek jest wyciągnięty, oczywiście koszty, remont, to wszystko to jest osobna historia, ale czy w przypadku stoczni, gdzie no liczy się specjalizacja, takie wydarzenie, które no było spektakularne, przepraszam za określenie, było też widowiskowe, tak, i wszystkie media pokazały i trudno się oczywiście mediom dziwić, czy takie negatywne zdarzenie o charakterze technicznym może mieć wpływ na postrzeganie tej stoczni na rynkach? Czy zakłada się, że to był wypadek przy pracy, każdemu się może zdarzyć?
Ja się zastanawiam nad taką sprawą. Wypadek miał miejsce dzień po podpisaniu kontraktu na budowę właśnie tej platformy okrętu, jak pan to nazwał, szpiegowskiego, zwiadu elektronicznego. Gdyby ten wypadek się wydarzył dzień wcześniej, przed wyznaczoną datą podpisania
tego kontraktu. Czy byłby ten kontrakt, tak?
Czy doszłoby do tego kontraktu? Ja oczywiście tego nie wiem i trudno mi powiedzieć, na ile takie wydarzenie rzutuje wizerunkowo na powodzenie ekonomiczne i rynkowe stoczni. Natomiast chciałem powiedzieć tutaj dwie rzeczy. Ten wypadek całkiem możliwe wydarzył się w wyniku zaniedbań. Czyli ktoś zawiódł, człowiek zawiódł, ktoś czegoś nie dopilnował, ktoś czegoś nie sprawdził, albo ktoś coś źle policzył, bo jednak szacujemy, że statek razem ze sprzętem remontowym, na przykład sprężarkami czy z innymi urządzeniami do piaskowania, z rusztowaniami, waga tego wszystkiego była bardzo bliska nośności doku. Może ktoś coś źle obliczył.
Czyli
także
nie było
także
zapasu,
jest,
tak?
Jest wysokie, oczywiście zdaje się, że trwa postępowanie nadal, jakieś śledztwo w sprawie tego wypadku, my oczywiście nie wiemy, natomiast mi się wydaje, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest to wynikiem jakichś zaniedbań. Natomiast powiem tak, takie rzeczy się zdarzają nawet w najlepszych stoczniach na świecie. I takie rzeczy się zdarzały. To nie jest aż tak bardzo odosobniony przypadek, jak to w naszych mediach nagłośniono.
No, u nas tak naprawdę można powiedzieć, że jest to rzadkość, stąd pewne zainteresowanie takie nadzwyczajne, można powiedzieć, mediów. Ja osobiście uważam, że rzeczywiście niejako to rzutuje na wizerunek stoczni, bo jednak jest to duże wydarzenie w jej takiej operacyjnej działalności. Niemniej jednak no nie jest to coś, co by stocznię w jakiś sposób dyskwalifikowało. Ja tylko zwrócę jedną uwagę na to, że ten sprzęt, czy też te doki, one no, są już, nazwijmy to, w wieku mocno zaawansowanym. I to też w pewien sposób rzutuje na to, jak stocznia jest postrzegana, bo tak naprawdę wcześniej tego wątku nigdy nie podnoszono. Dopiero po tym wypadku tak naprawdę zaczęto się interesować tak naprawdę, w jakim te doki są w stanie technicznym. To jest pierwsza sprawa. One są teoretycznie oczywiście, czy praktycznie dopuszczone, tak, do eksploatacji. Niemniej jednak one mają wiek już na tyle zaawansowane.
Parametry nie muszą być optymalne, tak to nazwijmy.
Otóż to.
Tak?
Otóż to.
Ja jeszcze bym zwrócił uwagę na jeden aspekt sprawy. Oczywiście to mogłoby rozpoczynać oddzielną, dużą dyskusję, ale poprzestanę na tym, że cała koncepcja przenosin stoczni Nauta na nowe miejsce oczywiście stwarza nowe możliwości dla stoczni, ale była to pewna dezorganizacja. Stocznia się musiała zajmować urządzaniem się w nowym miejscu, inwestycjami związanymi z urządzaniem się w nowym miejscu. Cała koncepcja przenosin jest kosztotwórcza i w pewnych aspektach wątpliwa w ogóle, w tym konkretnym przypadku. Abstrahując nawet od tego, czy faktycznie konieczne i nieuniknione jest odsuwanie tak zwanej działalności szkodliwej, czyli na przykład stoczniowej od miasta, już pominąwszy to. I uważam, że ta wątpliwość sensu przenosin na teren byłej stoczni Gdynia to jest szerszy problem, bo to nie dotyczy tylko stoczni remontowej Nauta. Chodzi również o przenosiny innych firm. Przynajmniej nie w każdym przypadku da się te przenosiny obronić. Wydaje mi się, że po wpadce z katarskim inwestorem, życzeniach opinii publicznej, żeby się coś działo na terenie byłej stoczni Gdynia, skoro zawiódł katarski inwestor, próbowano za czasów poprzedniego układu rządzącego na siłę wprowadzić tam jakąś działalność, żeby pokazać, że tam się coś dzieje.
Że to żyje, tak?
Tak, że to żyje. I oczywiście wokół tego zbudowano całą otoczkę, nie powiem propagandową, ale przynajmniej PR-owską. Natomiast w ramach tej otoczki skrzętnie ukrywano, że to, że te firmy się tam pojawiły, to znaczyło, że one znikły z innych miejsc. Na przykład Christ znikł z Gdańska i to z więcej niż jednego miejsca, w którym były produkowane kadłuby. Bo kadłuby w Christie były produkowane zarówno na Starych Pochylniach, czyli w Stoczni Cesarskiej, jak i na przykład koło Baltic Maltu byłego. I to przypuszczalnie jeszcze nie były wszystkie miejsca, w których produkowano kadłuby w Christie.
Tylko że Gdańsk to skrzętnie wykorzystał, bo po prostu tam weszły inne firmy dzisiaj. Też
nie, tam na tej Pochylni, tych dwóch miejscach, o których mówię, nie ma nic teraz. Nie ma innej działalności.
Nie nazwiemy tego przelewaniem z próżnego w puste, bo to jednak nie taka sytuacja, natomiast jakby liczba podmiotów nie przybyła tak, żeby wszystko zagospodarować, tak?
Tak, mówiło się o nowej jakości, a to nie była zupełnie nowa jakość. Oczywiście pewnym firmom to stworzyło większe możliwości, czy takie ułatwienie technologiczne.
No, Christowi logistycznie się poprawiło, no,
tak,
znacząco.
Tak. No, oczywiście, więc nie można zaprzeczyć, że niektóre firmy uzyskały lepsze warunki do prowadzenia działalności. Natomiast stwarzano wrażenie, że to jest całkowicie nowa jakość, że tam nowa produkcja powstała. Nie, na miejsce produkcji jednej, którą zamknięto, powstała głównie w znacznej mierze produkcja przeniesiona z innych miejsc.
A panowie, bo tak mówiliśmy w tonie lekko zaniepokojonym, byliśmy zaniepokojeni tym, co się dzieje wobec Nauty, to tak trochę optymizmu, żeby wlać. W stoczni remontowa Shipbuilding wczoraj zwodowano trawler. Statek ma 75 metrów długości, 16 metrów szerokości. Będzie pływał dla norweskiego armatora. Ale to, co jeszcze ciekawsze, to przy okazji zarząd stoczni pochwalił się zamówieniami, które ma. I już w tej chwili z takich zamówień do realizacji w remontowa Shipbuilding. Dwa niszczyciele min typu Cormoran, to jest zamówienie naszego Ministerstwa Obrony Narodowej. W ostatnich dniach ubiegłego roku Tutaj została sfinalizowana ta sprawa, ale tak, jeszcze 6 holowników dla marynarki wojennej, 2 promy pasażersko-samochodowe dla brytyjskiego armatora, one mają obsługiwać ruch wewnętrzny w Londynie, tak? Statki dla urzędów morskich w Gdyni i Szczecinie. Co zrobić? To jest tak naprawdę zamówienia do 2021 roku. Jak to się dzieje, że w jednej stoczni jest kłopot, mamy pewne wątpliwości, jak to wygląda finansowo, dużo znaków zapytania, a mamy jednocześnie remontową shipbuilding, gdzie no tylko te zamówienia, które wymieniłem, to jest naprawdę dużo pracy, a wiadomo, że jeszcze są remonty, jeszcze jest mnóstwo bieżących zleceń. Co decyduje tutaj, że jednym idzie tak dobrze, drugim idzie tak średnio, tak to nazwijmy?
Z jednej strony bywają przykłady w świecie stoczni państwowych, które sobie znakomicie radzą. Jednym z takich przykładów jest koncern stoczniowy Fincantieri, który jest jednym ze światowych liderów w budowie wielkich, luksusowych wycieczkowców.
Przepraszam, wspomnijmy włoski koncern.
Włoski koncern, tak, który między innymi wykupił oczywiście kilka dobrych lat temu norweską grupę stoczniową Vard. Ostatnio uzyskuje w tej chwili kontrolę w wyniku niedawno podjętych decyzji, uzyskuje kontrolę nad stocznią STX France, która również buduje wielkie wycieczkowce i właśnie przekazała kolejny największy na świecie. I jest to stocznia państwowa. Ona czasami miewa lata gorsze z minusem, ale generalnie utrzymuje się przez wiele lat działalności na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Przez większość czasu jest na plusie.
No i zamówienia tam są ogromne.
Tak, zamówienia są ogromne, ogromnej wartości, pracy nie brakuje. Także istnieją na świecie przykłady stoczni państwowych, które sobie dobrze radzą. Natomiast z drugiej strony często się słyszy, zwłaszcza twardych liberałów, którzy zawsze powtarzają, że prywatne zawsze będzie lepsze od państwowego. Prywatne zawsze lepiej dba o koszty, o jakość, o klienta niż państwowe. I być może trochę prawdy w tym jest.
Znaczy możliwe, natomiast ja uważam, że za każdym razem to jest kwestia po prostu ludzi, którzy tak naprawdę pracują w tych stoczniach i tu mówimy od szczebla pracowniku takiego szeregowego, nazwijmy to produkcyjnego, tak, po szczebel zarządczy szczególnie. Po prostu dzisiaj się o jakości nie dyskutuje i o terminach, one muszą być dotrzymane, jakość musi być na najwyższym poziomie, bo za to po prostu klient płaci. I to jest jakby oczywiste, natomiast no, musi też być to w taki sposób zarządzane, żeby po prostu ekonomicznie to się opłacało, tak? Jest rzeczywiście jakiś problem u nas, czy organizacyjny, wydaje mi się, w stoczniach państwowych, co już zostało w znacznym stopniu, choć nie mówię, że całkowicie wyeliminowane w stoczniach prywatnych. I wydaje się, jak tak obserwuję rynek stoczniowy, że te prywatne mimo wszystko jakoś w naszym kraju sobie radzą lepiej.
I być może wciąż jednak istnieje jakiś problem polityczny i kompetencyjny w stoczniach państwowych.
Przepraszam, chodzi nieodpowiedni nadzór?
Chodzi mi o wysoki szczebel zarządzania, o rady nadzorcze, w których jest często dużo ludzi kompletnie nie znających branży, kompletnie nie mających przygotowania w zakresie kierowania dużymi firmami, czy prowadzenia własnego biznesu, jakiegoś większego.
Tu się wypada z tym zgodzić, plus ja bym do tego dodał jeszcze, że cały czas jakby kwestia samego zarządzania projektami. Wydaje mi się, że w stoczniach,
w całej Polsce,
jest pewien problem, bo o tym się jakby dużo mówi, ale jeżeli się faktycznie przyjrzy pojedynczym projektom, w jaki sposób są realizowane, to się okazuje, że one są często mocno opóźnione, realizowane nieterminowo.
Poza budżetem
i tu się zaczynają wtedy problemy, a to są podstawy tak naprawdę. To, gdzie tu iść dalej, tak?
A to szukając jakby drogi do naprawy, to jest kwestia poprawy jakości nadzoru, zmiany tych na przykład ludzi w radach nadzorczych, a może po prostu tylu stoczniowców już wyjechało do Norwegii, czy Francji, czy Niemiec, że po prostu mamy kłopot taki też na poziomie tym podstawowym z pracownikami.
Oczywiście, to jest kolejny problem. To jest kolejny problem, dlatego że jeżeli się dzisiaj popatrzy na niektóre kontrakty realizowane na, mówię o poszczególnych projektach, które są realizowane na stoczniach, to ja bym zaryzykował stwierdzenie, że 50% obsady, która remontuje czy buduje dany statek, to są pracownicy ukraińscy. I trudno się dziwić, tak, że taka sytuacja ma miejsce, no bo po prostu polskich pracowników nie ma. Mało tego, problem jest tego rodzaju, że jeżeli nawet zostaną tacy pracownicy przeszkoleni czy wyszkoleni, to oni natychmiast dostają bardziej lukratywne posady w Norwegii, Belgii, Holandii i po prostu wyjeżdżają. Więc nawet szkolenie w pewien sposób jest u nas nieopłacalne, bo my de facto szkolimy kadrę
dla kogoś,
dla zagranicznych na przykład stoczni.
I często okazuje się, że taki problem dotyczy również kadry zarządczej.
Coraz częściej.
Tak, dlatego że ja już pominę to, że wielu menedżerów stoczniowych naszych rozjechało się po świecie, to również wiele firm zagranicznych ulokowało swoje biznesy w Polsce, swoje oddziały, które rosły, które stają się dużymi centrami serwisowymi, które stają się polskimi oddziałami produkcyjnymi i tam często znajdujemy byłych menedżerów, najlepszych byłych menedżerów polskich stoczniowych, którzy są teraz dyrektorami tych oddziałów firm zagranicznych w Polsce.
Dokładnie, to dotyczy zarówno stoczni i prywatnych, i państwowych coraz częściej, bo ja znam co najmniej kilka przypadków takich, gdzie na przykład w tej chwili menedżerowie, którzy zarządzali statkami, budowali naprawdę nawet na remontowej szybilnik najbardziej innowacyjne promy, tak, z napędami hybrydowymi i tak dalej, w tej chwili są po prostu dyrektorami i szefami oddziałów koncernów zagranicznych w Polsce. Zostali po prostu wyssani niejako jako kadra, tak?
Czyli problem jest głębszy niż sama kwestia tylko kto jest właścicielem
zdecydowanie
zakładu, tak?
Znaczy ja bym nie, na pewno bym tego nie dzielił w ten sposób, że jak państwowe to od razu musi być niedobre, a prywatne to na pewno będzie dobre. Myślę, że ten problem się rozkłada, choć rzeczywiście w naszych warunkach stocznie prywatne zdaje się, że radzą sobie mimo wszystko trochę lepiej.
No i widać, że to jest wielowątkowy problem. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Maciej Krzesiński, Piotr Stareńczak, a my do dyskusji na tematy morskie wrócimy po krótkiej przerwie. Audycja Ludzie i Pieniądze poświęcona gospodarce morskiej. W naszym studio Piotr Stareńczak, Maciej Krzesiński. Rozmawiamy o problemach stoczni, o tym, że brakuje menedżerów, brakuje czasami umiejętności zarządzania projektami, ale jest jeszcze jeden kłopot, który w niektórych polskich stoczniach się pojawia, a mianowicie potrzeby inwestycyjne w Szczecinie wyceniono w 2016 roku na 98 milionów złotych. To była kwota, którą oszacowano, że jest potrzebna, żeby przywrócić takie pełne zdolności produkcyjne na tych terenach, bo o ile w Trójmieście przemysł stoczniowy cały czas rozwijał się nieźle, to w Szczecinie rzeczywiście sytuacja była zupełnie inna. Teraz się okazuje, że część tych pieniędzy w formie pożyczki z funduszu Mars dostanie szczecińska stocznia. To ma być kilkanaście milionów złotych. To wprawdzie nie jest oczekiwane 100 milionów, ale to zawsze coś. Ma służyć podnoszeniu zdolności produkcyjnych. No ale też trwają spekulacje, że ta pożyczka może się w jakiś sposób wiązać z projektem Batory. Przypomnijmy, już 8-9 miesięcy czekamy, aż ruszą realnie prace przy promie dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Stępkę położono w czerwcu. Plany są. Sytuacja na rynku jest wręcz znakomita, bo to jeszcze może uda nam się dzisiaj wrócić do tego, co się dzieje na rynku promowym na Bałtyku, natomiast promu nie ma.
Czas płynie i można odmierzać ten czas na różne sposoby. Można również odmierzać go nowymi zamówieniami pojawiającymi się w stoczniach. I byłem ciekawy, sprawdziłem. Wynotowałem sobie, od miesiąca, w którym położono stępkę, czyli od czerwca 2017 roku, na świecie złożono w stoczniach nowe zamówienia na 35 promów, w tym 10 większych, podobnych i mniejszych, ale porównywalnej wielkości, jak ten dla PZB, oraz 25 mniejszych od 1000 jednostek tonażu pojemnościowego brutto wzwyż, ale jednak mniejszych od tego Batorego. W innych kategoriach można to, te 35 podzielić w ten sposób. Jedno zamówienie na duży prom w Niemczech, dwa w Holandii, dwa zamówienia w Grecji, cztery w Turcji, sześć w Norwegii i siedem w Japonii oraz 12 w Chinach. 12 w Chinach. Zawsze się mówiło, że Chiny nie są konkurencją
że to zbyt skomplikowany, tak, że to zbyt skomplikowany
projekt. To już jest
projekt.
Oczywiście od jakiegoś czasu nieaktualne, już od dość długiego czasu, kiedy u nas tak mówiono, to już nie było aktualne. Bo oczywiście są bardzo słabe stocznie w Chinach i wiele z nich zostało zamkniętych. Właśnie rynek wyciął te najsłabsze, subsydiowane. A pozostałe może są subsydiowane nadal, może nie, ale zostały lepsze.
Ale technologicznie i, sobie radzą.
I
tak?
Zdobywają zamówienia od armatorów europejskich również, bo w Chinach buduje prom Gotland Rederii, w Chinach buduje promy obecnie Stena, między innymi w Chinach buduje
które,
promy.
Które no, mają pływać między innymi z Gdyni do Karlskrony, tak?
Dokładnie. Tak, być może. I DFDS również w Chinach buduje, także te twierdzenia o tym, że się tylko w Europie promy buduje, to już dawno są nieaktualne.
Ale te dane, które Piotr Stareńczak nam przytoczył, bardzo ciekawe dane, bo to rzeczywiście pokazuje, co się dzieje na rynku. Czy to pokazuje, że nam umyka tu i teraz wielka okazja biznesowa?
Oczywiście. Te dane są bardzo ważne. Ja jeszcze dodam do tego więcej, że część z tych promów, z tych 35, tak naprawdę one będą wybudowane na przestrzeni, czy wejdą już jakby do linii, tak, na przestrzeni lat 2019-2020, najdalej 2021. I to są konkretnie podawane daty. W tym roku chyba jest jakiś prom, jeden z, czy czytałem, opóźniony, który też już powinien być, właściwie obudowa dokończona, powinien wejść. Natomiast to, co mnie osobiście martwi przy programie Batorym, to, że tak naprawdę tam nie ma daty, kiedy Batory wejdzie do służby. No i trudno się też tego spodziewać, bo po prostu sekcja czy stępka tak naprawdę, którą położono i ta sekcja z tą stępką po prostu leży i tak naprawdę rdzewieje. Tam się, umówmy się, że tam się nic nie dzieje w tej sprawie za bardzo.
Jeżeli chodzi o prom Batory, to chyba jest tam duży problem z finansowaniem. Prawdopodobnie armator nie jest w stanie przekonać
banków
i innych instytucji. Ja chciałbym przytoczyć pewne cytaty. Pan Piotr Redmerski, prezes zarządu PŻB, 12 września ubiegłego roku podczas sesji konferencji towarzyszącej targom Baltexpo dotyczącej programu Batory powiedział tak: jestem przekonany, że to finansowanie znajdziemy. Jedziemy na rozmowy dopinać już końcówkę finansowania. Proszę mnie też rozliczać z tego w następnym, czy za 2-3 miesiące będziemy widzieć to finansowanie. To było mówione we wrześniu roku 2017 i jeszcze pozwolę sobie przytoczyć drugi cytat. Pan Marek Różalski, prezes zarządu Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia, pytany o budowę promu dla PŻB podczas sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w grudniu 2017 roku powiedział tak, jak cytuje go prasa, jak cytują go media. Ja tego nie będę mówił. To nie stępka, tylko sekcja, która została zakonserwowana i może tak czekać jeszcze półtora roku. Nie jestem upoważniony, by mówić o terminach. Natomiast niewiele tygodni temu, chyba 3 tygodnie temu, widziałem materiał telewizji polskiej Szczecin, w którym powiedziano, że finansowanie jest dopinane właśnie dla tego promu. Tymczasem właśnie przypłynął do nas i będzie wchodził i być może jutro, być może dzisiaj prom Nowa Star, który został wyczarterowany przez Polską Żeglugę Bałtycką. I o ile mi wiadomo, ten czarter jest wspomagany finansowo przez Polski Fundusz Rozwoju. Czyli Polski Fundusz Rozwoju wspomaga wynajęcie promu, natomiast jakoś nie dał się przekonać do finansowania budowy nowego promu, który ma nas wprowadzić na jakiś odrobinę wyższy poziom.
A problem jest głębszy, bo tak naprawdę program Batory powszechnie był uważany jako ten, który miał być właśnie jednym z tych kół zamachowych, szczególnie właśnie dla Szczecina. Tymczasem tam się
tak,
po prostu
bo, przepraszam, wpadnę w słowo tutaj, bo była mowa o tym pierwszym promie,
tak.
Natomiast to miał być prototyp, czy jakby pierwszy z serii.
Z opcją na kolejne.
Z opcją na kolejne, tak? Mhm. Ale panowie, ale ja mam takie fundamentalne pytanie. Analizując różne trendy żeglugowe, wszyscy z zachwytem, to może za dużo powiedziane, ale z zadowoleniem patrzą na Bałtyk. Rośnie ruch promowy, dużo się dzieje, różne inwestycje. Mam poczucie, że ucieka nam czas.
No, tu właściwie nic dodać, nic ująć. To trzeba tak to skwitować. My po prostu tracimy czas. I uważam, że ucieka nam szansa, którą za parę lat po prostu już będzie, jakby ta szansa będzie nie do odrobienia, którą dzisiaj mamy.
Obawiam się, że te szanse trzeba nazwać szansą na nie danie się wypchnąć z rynku.
Tak.
Czyli to nie jest już taka, dzisiaj nie jesteśmy w tej sytuacji, że będzie nam rosło, tylko tak naprawdę agresywne, ale w tym przypadku słowo agresywne jest pozytywnym określeniem. Na przykład Stena Line po prostu załatwi, co ma załatwić.
Właśnie
tak,
chciałem do tego nawiązać. Przecież zwróćmy uwagę, że Stena, nie czekając, tak naprawdę już wprowadziła kolejny prom, który zresztą chyba wyczarterowała, z tego co pamiętam, bo tak. To nie jest jej prom jako własność, tak? Tylko jest to prom czarterowany, a z kolei z czarterem, bo teoretycznie mogłoby to również zrobić PZB, co zresztą tutaj, jak pan mówił, zrobiło. Natomiast problem jest taki, że tych jednostek do czarteru po prostu nie ma, bo jest tak wielkie zapotrzebowanie, że no, większość armatorów jednak te jednostki, nawet już leciwe, cały czas otrzymuje w swoich liniach.
No i Bałtyk jest specyficzny, bo tu są duże obostrzenia ekologiczne, więc to nie można byle czego wyczarterować.
Tak, trudno znaleźć na rynku prom odpowiedni na rynek bałtycki. Bo
szczególnie
jakieś, skandynawski. Są jakieś promy oczywiście dostępne, ale odpowiednich na ten rynek jest bardzo mało albo wręcz nie ma.
Albo wymagają one jakichś tam przeróbek, remontów, co z kolei też jest kosztogenne.
Koszty, tak.
A też trudno, żeby armator jakby ładował pieniądze w nie swoje, krótko rzecz biorąc, tak? Więc...
A panowie, a z drugiej strony, jeżeli mówimy, że ten rynek dobrze wygląda, a nie ma finansowania, to banki nie rozumieją tego rynku, czy coś innego się dzieje, czy... No, bo nie rozumiem. Mamy wzrosty rzeczywiście w tych przewozach. Niektórzy szacują, że 10% rok w rok. Jeszcze co najmniej 4-5 lat ta hossa bałtycka ma trwać. W bankach nie ma dlatego zrozumienia, czy to jest tak skomplikowany projekt?
My mamy niestety w Polsce zawsze problem krótkiej kołdry. Zawsze są jakieś niedobory finansowe z jakichś powodów. Na przykład, jeżeli chodzi o polską żeglugę bałtycką, należałoby zapewne przepytać kierownictwo firmy na tę okoliczność, ale przypuszczam, że łączna wartość pozostałych promów we flocie, starych, zdekapitalizowanych, mających raczej niską wartość, cała reszta floty nie bardzo się nadaje jako zabezpieczenie kredytu na nową, drogą jednostkę.
Musimy się uśmiechać szeroko do rządu, żeby te gwarancje rządowe się pojawiły? No to miał być projekt komercyjny,
jest,
tak?
Tak, ale z drugiej strony to jest właśnie ta kwestia, kiedy mówiono o tym systemie jakby całego ratowania stoczni, to ja już kilkakrotnie, jak tutaj byłem u pana redaktora w studiu, mówiłem o tym, że tak naprawdę nie chodzi wcale o dawanie pieniędzy przez państwo, tylko bardziej chodzi o to, żeby państwo w jakiś sposób, przynajmniej w części, gwarantowało te budowy. I wtedy być może ten kapitał prywatny w bankach się zaktywizuje. Bo dzisiaj trochę jest tak, że rzeczywiście kapitał prywatny ocenia to prawdopodobnie, tak? Ocenia to ryzyko jako zbyt wysokie. Tym bardziej, że umówmy się, myśmy promów nie budowali od 79 roku?
Nie, chyba? trochę w nowszych czasach budowaliśmy.
No, okej, ale w każdym razie wiele lat żeśmy tych promów nie budowali, tak? Więc jest z tym pewien kłopot, tak? Jest to jednak budowa wysokiego ryzyka.
I powiedzmy szczerze, niestety płynie czas, a nic się w Szczecinie nie dzieje. I...
Ja jeszcze tylko dodam, tu wspomniałem o możliwej sytuacji w PZB. Natomiast w PZM-ie, który ma z polskich przewoźników najwięcej promów, w PZM-ie z kolei jest ta sytuacja, że do niedawna był bardzo, przez długi okres był fatalny rynek masowców.
A tam jest
i prawdopodobnie zyski z działalności promowej były zjadane przez
na dotowanie,
na utrzymanie całego przedsiębiorstwa.
Natomiast co się dzieje na Bałtyku, co się dzieje w bałtyckich portach, o tym będziemy mówili w kolejnej części. Ja przypomnę, studio Piotr Stareńczak i Maciej Krzesiński. A my wracamy do dyskusji na tematy morskie. Przypomnę, w naszym studio Maciej Krzesiński, Centrum Technologii Morskich, Piotr Stareńczak, Portal Morski. Panowie, bardzo ciekawe dane ukazały się w serwisie informacyjnym namiary.pl dotyczące tego, co się dzieje na Bałtyku, jaki jest potencjał promowy, jak się rozwija znakomicie ten rynek. No i koledzy dziennikarze policzyli między innymi obroty w Świnoujściu. Wszystkie parametry rosną i przybywa pasażerów, i wagonów kolejowych, które tam są. Akurat w kolei nie jest aż tak dobrze, ale samochodów ciężarowych jest znacznie lepiej, autokary także na bardzo wysokim poziomie, w samochodach osobowych wyraźne wzrosty. Co zrobić, żeby ten bałtycki dobry czas promowy poczuć także w Gdańsku i w Gdyni? W Gdyni te obroty na pewno będą wyższe, bo Stena Line rozwija swoje połączenia. Natomiast czy możemy zrobić coś więcej? Czy na przykład ten terminal, który budujemy, który ma być publicznym terminalem w porcie w Gdyni, no nie byłoby dobrze, gdyby on już był gotowy?
To chyba nie dziennikarze policzyli, tylko pani z Akademii Morskiej, pani, która się zajmuje rynkiem żeglugowym naukowo, ale mniejsza z tym, no oczywiście, że...
Dziennikarze opublikowali, tak, może i tak.
Rzeczywiście ten terminal już miał być gotowy według pierwotnych zapowiedzi. I oczywiście, żeby się przydał, prawdopodobnie mógłby otwierać nowe możliwości, chociaż z drugiej strony nie, akurat jeżeli chodzi o ten terminal w takiej formie, w jakiej on ma ostatecznie powstać, nie przeceniałbym też tego, dlatego że pamiętamy, że pierwotnie on miał mieć dwa stanowiska dla promów, co dawałoby naprawdę dużą elastyczność, możliwość przyjęcia większej liczby operatorów promowych, a okazało się, że powstanie w wersji nieco okrojonej z jednym stanowiskiem i tutaj już zmniejszają się możliwości, zmniejsza się elastyczność, zmniejsza się możliwość zapraszania kolejnych przewoźników promowych.
No niemniej jednak rzeczywiście te możliwości wzrosną po powstaniu tego terminala. No chciałoby się, żeby on był rzeczywiście jak najszybciej, bo jednak jest to po prostu kolejna możliwość rozwojowa i dla Gdyni, i dla miasta, i tak naprawdę, i to krótko rzecz biorąc, dla portu.
A proszę powiedzieć, czy nawet uwzględniając, czy przede wszystkim warunki geograficzne, porty Trójmiasta mogą konkurować ze Świnoujściem, czy zawsze będziemy na trudniejszej pozycji?
Nie wiem, czy jesteśmy na trudniejszej pozycji. Niektórzy twierdzą, że do Świnoujścia trudno dojechać. Dla niektórych z powodów czysto geograficznych, po prostu linia z Gdyni i z Gdańska, linie z Gdyni i z Gdańska
są bardziej dostępne, tak?
Na dwóch kierunkach, czyli do Karlskrony i do okolic Sztokholmu, są jedynymi w ogóle rozważanymi ze względu na punkt wyjścia i punkt docelowy ładunków.
Tak, mi się też wydaje, że to jest jakby troszeczkę, znaczy te linie są jakby zupełnie inne, jednak linie ze Świnoujścia na ogół są nieco krótsze, tak?
Ale się krócej płynie, dokładnie.
Krócej się płynie po prostu, natomiast my obsługujemy jakby zupełnie, tutaj mówię o portach trójmiejskich, zupełnie jakby inną linię, tak? Więc my trochę nawet chyba nie konkurujemy tak naprawdę ze Świnoujściem, tylko w pewien sposób się uzupełniamy.
Dla ładunków z części Polski obie linie konkurują, jeżeli chodzi o ruch do Norwegii na przykład.
Może tak być, ale na niektórych akurat jest to rozłączne, także...
A czy z naszego punktu widzenia my coś możemy zrobić, co możemy poprawić, żeby tych promów jeszcze więcej tutaj tutaj przybywało? Czy tu już nie ma prostych rozwiązań i tak naprawdę wszystko zależy od operatorów? Bo to też przecież nikt nie zadekretuje, że ma być więcej statków, to musi być nie, po prostu rynek.
Znaczy my, wydaje mi się, że mamy dużą pracę do wykonania, dlatego że u nas cały czas leży ale jednak my mamy cały czas olbrzymią pracę do wykonania w zakresie transportu intermodalnego. I to ja już powiedzmy mówię przez duże i tak, ten transport intermodalny, dlatego że mi chodzi o kwestie i transportu rzecznego, który u nas nie istnieje tak naprawdę, powiedzmy sobie to szczerze. Transport kolejowy, który w tej chwili jest w budowie, ale też ma swoje olbrzymie problemy. I tak naprawdę, jeżeli my nie poprawimy zaplecza portów, to trudno nam będzie przyciągnąć kolejnych operatorów.
Jakieś jeszcze postulaty?
No, ja przychylam się do sugestii zawartej w pytaniu, że jednak to operatorzy promowi będą uruchamiać nowe linie i to głównie od nich zależy. Oni najlepiej znają rynek i wiedzą, jakie są potrzeby i możliwości.
A jeżeli mówimy o tych prywatnych inwestycjach, troszeczkę zmieńmy temat. Duża spółka notowana na New Connect, czyli tym mniejszym parkiecie warszawskiej giełdy papierów wartościowych, ATC Cargo, rozpoczyna współpracę z chińskim potentatem WWL. Chińczycy zainwestowali także kapitałowo w gdyńską spółkę. I proszę powiedzieć, panowie, jak sądzicie, czy takie inwestycje w branży logistycznej to jest zapowiedź jakiejś większej chińskiej ofensywy w okolicach naszych portów czy w naszą infrastrukturę, czy to tak naprawdę pozycja ATC Cargo tylko zdecydowała o tym, że pojawił się ten chiński inwestor, zresztą potężna firma logistyczna, jedna z największych na świecie.
No, zwraca się uwagę na fakt, że polski rynek spedytorów i operatorów logistycznych jest bardzo rozdrobniony. I nawet właśnie tak duża czy znacząca firma jak ATC Cargo sama szacuje swój udział w rynku na 5%. Całkiem możliwe, że branża logistyczna i spedycyjna w Polsce nie potrafiła się przez tyle lat skonsolidować.
Sama, więc, tak? To pomogą Chińczycy?
Tak, więc przyjdą Chińczycy i nas skonsolidują. Tak można na to patrzeć. Czy to dobrze, czy źle, nie wiadomo. Oczywiście z kontaktów z wielkim, silnym partnerem płyną oczywiste korzyści, ale też w świecie zachodnim niektórzy bardzo uważnie przyglądają się gospodarczej ekspansji Chin, zauważając również ewentualne negatywy i niebezpieczeństwa. I na przykład już podnoszą się na zachodzie głosy ostrzegawcze albo, że tak powiem, protestacyjne w sprawie przejmowania kolejnych portów w świecie zachodnim. Nie tylko w Europie, ale nawet, znaczy, zdaje się, w Stanach Zjednoczonych próbowali Chińczycy przejąć jakiś port i nie dopuszczono do tego. Natomiast w Europie, między innymi w Grecji, zdaje się, dochodzi do przejęć.
W Pireusie jest mocna inwestycja chińska.
I w różnych miejscach świata Chińczycy są mocno ekspansywni, jeżeli chodzi o usadawianie się w portach.
No, Chińczycy, Maciej Krzysiński, więcej obaw czy więcej plusów?
Znaczy, póki co jedna jaskółka wiosny nie czyni, tak bym to określił. Trzeba zwrócić uwagę na to, że w tej chwili jest to też pewnego rodzaju zapowiedź. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Na razie nam te inwestycje z Chińczykami nie do końca wychodziły, bo tutaj chociażby można się posłużyć przykładem niedoszłej inwestycji koło Łodzi, tak, jako centrum logistycznego. Natomiast rzeczywiście tak jest, że Chińczycy mocno rozglądają się po poszczególnych akwenach. Ja tutaj podam trochę inny przykład jeszcze, mianowicie Afryka, tak, którą Chińczycy bardzo mocno opanowują i na przykład...
Przepraszam, niektórzy mówią wręcz o nowej formie kolonializmu, bo obecność kapitałowa Chin jest przeogromna w Afryce.
Otóż to, a konkretnie nawet podam obecność Chińczyków w Egipcie, tak, gdzie wybudowano potężny tak naprawdę hub logistyczny, gdzie on jest w dużej mierze zagospodarowany właśnie przez Chińczyków, więc na Morzu Śródziemnym oni naprawdę zaczynają stanowić poważną siłę, tak, i rzeczywiście tutaj Europa Zachodnia się mocno przygląda temu, co Chińczycy robią. W Polsce póki co jeszcze takich, powiedzmy, wielkich inwestycji nie ma, natomiast rzeczywiście no Chińczycy od dłuższego czasu już z Polską rozmawiają, czy z polskimi przedsiębiorcami. Też trzeba mieć na uwadze to, że Chińczycy nie robią jakby inwestycji pochopnych i szybko. Oni bardzo długo rozmawiają, ale potem, kiedy już przejdzie do biznesu, to rzeczywiście idzie to bardzo szybko, więc zobaczymy.
Tutaj na razie mówimy o zakupie pakietu, no niewielkiego, poniżej 8% akcji, natomiast jak się wydaje, to jest zapowiedź bardzo mocnej współpracy i z punktu widzenia ATC Cargo może być to rzeczywiście bardzo ciekawy moment rozwojowy dla tej firmy, a firma z Trójmiasta, więc ważna dla nas informacja. Ja jeszcze przypomnę naszym słuchaczom, że środa to jest morski dzień w Radiu Gdańsk i dzisiaj po godzinie 22 w audycji Nasza Flota Chodzi Nieduża znowu porozmawiamy o tym, co się dzieje w naszej marynarce wojennej. Sylwester Pięta rozmawiał z rezerwistami, którzy przyjechali na 3-miesięczny kurs do Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. To absolwenci różnych uczelni, specjalizujący się w bardzo różnych zawodach, mający różne doświadczenia zawodowe i po tym kursie dołączą do tak zwanego korpusu wychowawczego. To będzie taka rezerwa naszej marynarki wojennej na wypadek potrzeb kadrowych. Także zapraszam do słuchania audycji Nasza Flota Chodzi Nieduża już dzisiaj po godzinie 22. A my kończymy audycję Ludzie i Pieniądze. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Piotr Stareńczak, portalmorski.pl i Maciej Krzesiński, Centrum Technologii Morskich. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję.